Najwyższą formą modlitwy chrześcijańskiej jest kontemplacja. Ta forma modlitwy jest zaproszeniem, ale zarazem pragnieniem osób konsekrowanych, zaślubionych Chrystusowi. Co więcej, jest ona swoistym potwierdzeniem ich konsekracji, ich zaślubienia Chrystusowi. To wynika z samej natury tej formy modlitwy, tego stopnia modlitwy. Bo cóż oznacza kontemplacja? Wyjaśnijmy najpierw samo słowo. Etymologicznie kontemplacja pochodzi od połączenia łacińskich słów cum placeo, placere, albo w innej wersji cum templum. Cum placeo, placere oznacza, to przedrostek cum oznacza coś wspólnego, coś razem. Placeo, placere, mieć upodobanie, podobać się. Więc cum placeo oznacza wzajemne upodobanie. W tej drugiej wersji, cum templum, oznaczałoby to bycie razem w świątyni albo bycie dla siebie nawzajem świątynią. Ciekawe, że w obydwu znaczeniach bardzo mocno podkreślony jest aspekt personalistyczny. Często popełniamy błąd, mówiąc, że kontempluje obraz. Według tego, ściśle biorąc, nie można kontemplować obrazu. Można obraz medytować. Bo medytacja, jak mówiłem wczoraj, może być procesem asymetrycznym. Ja mogę medytować jakieś piękno, ale nie wiem, co się dzieje w drugą stronę. W kontemplacji jest to zawsze relacja symetryczna. Ja kontempluję osobę, a ta osoba kontempluje mnie. Ja mam w niej upodobanie, ona ma we mnie. Jest to wzajemne spotkanie się w sobie. Ja otwieram się na tę osobę, ona otwiera się na mnie. Więc kontemplacja dotyczy wyłącznie relacji osobowej. Nie mogę powiedzieć, kontempluję obraz, bo ja mam upodobanie w obrazie, ale czy ten obraz podoba sobie we mnie, tego nie wiem. Dlatego słuszne jest to ludowe powiedzenie, przemówił chłop do obrazu, obraz doń ani razu. Więc ściśle biorąc, należałoby mówić o kontemplowaniu tylko w odniesieniu do osoby. Słusznie więc możemy powiedzieć o kontemplacji oblicza Jezusa, serca Najświętszej Maryi Panny, bo zawsze te określenia wskazują na konkretną osobę. Nam nie chodzi o przyglądanie się fizjologicznemu sercu Jezusa, ale serce Jezusa to jest On sam. To jest Jego miłość symbolizowana przez to serce. A zatem chrześcijańska kontemplacja to taki stopień modlitwy, który polega na zjednoczeniu się, pełnym miłości, zlaniu z Chrystusem, Chrystusa z modlącym się. A to jest możliwe tylko pod wpływem Ducha Świętego. Zgodnie z zasadą proporcjonalności przyczyny i skutku. Skutek jest zawsze proporcjonalny do przyczyny. Jest niemożliwą rzeczą, żeby skutek był większy niż przyczyna. Gdybym uderzył w ścianę i ta ściana się rozpadła, w ten sposób uderzam i ściana się rozpada, to znaczy, że coś jest nie tak, że zadziałała jakaś inna przyczyna, bo to moje uderzenie jest nieproporcjonalne do skutku, jakim jest rozpadnięcie się ściany. Jeżeli skutkiem jest zjednoczenie z Bogiem, wejście na boski poziom, to niemożliwą jest rzeczą, aby człowiek był tego przyczyną. Człowiek nigdy nie osiągnie boskiego poziomu. A zatem potrzebna jest inna przyczyna, która wyniesie człowieka na boski poziom kontemplacji. I tą przyczyną sprawczą kontemplacji jest trzecia osoba boska, Duch Święty, Jego dary. I to jest właśnie poziom mistyki. Wspominałem wczoraj, mistyka to nie nadzwyczajności. To jest często popełniany błąd przez kaznodziejów, przez wiernych, gdzie słowo mistyka kojarzy nam się ze zjawiskami nadzwyczajnymi. Jeżeli ktoś fruwa pod sufitem, lewitując albo robiąc jakieś inne dziwne rzeczy, to jest mistykiem. A może być po prostu opętanym, bo te same zjawiska może wywołać diabeł, albo też niektóre ze zjawisk nadzwyczajnych, które mogą, ale podkreślam, mogą, nie muszą towarzyszyć przeżyciu mistycznemu, mogą być powodowane na przykład przez ludzką psychikę. Wiadomo, że w niektórych przypadkach to, co się uważa za stygmaty, a więc krwawiące rany, mogą być wywołane specjalnymi procesami psychicznymi. Człowiek jest zawsze psychosomatykiem. My przeżywamy to na poziomie najczęściej gastrycznym przykładowo, że zdenerwowanie powoduje roztrój żołądka, ale są osoby, których psychika jest tak skonstruowana, tak sugestywna, tak silna, że pewne pragnienia mogą znaleźć umiejscowienie w postaci na przykład stygmatów. Jeżeli jest coś takiego jak ciąża urojona, no dlaczego nie mogłyby być urojone stygmaty? Więc byłoby niedorzecznością traktować zjawiska nadzwyczajne jako zawsze ewidentne znaki Bożego działania. Więc nie w tym leży istota mistyki. Istota mistyki leży w doświadczeniu obecności Boga w sobie. Trudno to jest wytłumaczyć, ale proszę sióstr, co to znaczy doświadczyć Boga w sobie? Spróbuję to przez porównania. Jaka jest różnica pomiędzy zjednoczeniem eucharystycznym w czasie mszy świętej, a zjednoczeniem mistycznym? Inna sprawa, że bardzo często, powiedzmy w 90 paru procentach przypadków przeżyć mistycznych, mają one miejsce w związku z Eucharystią. Albo dokonuje się to doświadczenie mistyczne, o którym za chwilę powiem, w czasie Komunii Świętej, w czasie mszy świętej, podczas adoracji, po komunii, w kontekście Eucharystii. To jest bardzo znamienne. Jaka jest różnica? Kiedy, skąd wiem, że chleb, który spożywam, że to jest Chrystus? To mi mówi wiara. Na bazie wiary. Wierzę, że tak jest. Ale czuję smak chleba i nic poza tym. Mistyk jest pewien, doświadcza tu Chrystusa. Już nie tylko wierzy, ale ma fizyczne doświadczenie Chrystusa. Fizycznie Chrystusa doznaje. Niekoniecznie musi go widzieć. Nie zawsze doświadczenie mistyczne ma postać wizji czy widzenia. Jest to rodzaj odczucia. To tak trochę jak spotkanie dwóch kochających się osób w absolutnie ciemnym pomieszczeniu. Nie widzę twarzy, ale ta obecność nie budzi we mnie najmniejszych wątpliwości. Jest to obecność pełna miłowania. Posłuchajmy się innym przykładem. Ktoś bardzo mi bliski, powiedzmy ciotka w Ameryce, przysyła maile, listy, rozmawiam przez nią przez telefon, ale nigdy tej osoby nie widziałem. Wierzę, że po drugiej stronie to jest właśnie ten ktoś, za kim tęsknię, kogo kocham. Znam go doskonale z opowiadań rodziców, z maili, z listów, ze zdjęcia, ale fizycznie tej osoby nigdy nie widziałem. I nagle ta ciotka przyjeżdża niezapowiedzianie, staje w drzwiach i oto, no tak, to jest ciotka, bo znam ją ze zdjęcia. Więc tu jest różnica między wiarą a doświadczeniem mistycznym. Dla mistyka potrzebna jest wiara, ale też trzeba podkreślić, że mistyk nie ma jakiejś innej wiary. Prawdy, które przyjmuje, nie są inne niż nasze w płaszczyźnie wiary zwyczajnej, ale to jest inny sposób, głębiej, na zasadzie doświadczenia. Żeby może jeszcze to unaocznić, jeszcze jednym przykładem się posłuszmy. Załóżmy, że znamy jakiś owoc, mango powiedzmy, czy jakikolwiek egzotyczny owoc, którego w życiu nie widzieliśmy. I ktoś nam opowiada, jak smakuje, jak wygląda i wszystkie jego właściwości. Na podstawie tej opowieści tworzymy sobie obraz. Wierzymy, że tak jest. I oto przechodzę ulicą, widzę na wystawie taki dziwny owoc i kojarzę momentalnie, że to jest na pewno to, o czym słyszałem. Rozpoznaję ten owoc dzięki wierze komuś, kto mi to przybliżył. Kupuję ten owoc, zaczynam go spożywać i właśnie, co się dzieje? Moja wiara, że tak smakuje, że tak wygląda, podlega weryfikacji. Stwierdzam, że poniekąd jest to to, o czym mi mówiono, ale samo wrażenie smakowe jest nie dające się przekazać. Jest zupełnie czymś, co przerasta daleko to wyobrażenie, jakie wytworzyliśmy sobie na bazie czyjejś opowieści. Coś podobnego jest w sferze mistyki, że nasz przekaz werbalny, to wszystko, co mówimy o wierze, ono nas naprowadza na rzeczywistość Pana Boga. Dzięki temu możemy rozpoznać, gdy On do nas przychodzi. Ale samo przeżycie, samo doświadczenie jest nie dające się opisać, nie dające się wyrazić. I właśnie to spotkanie w płaszczyźnie miłości, w płaszczyźnie wzajemnego upodobania jest nazywane kontemplacją. Więc nie szafujmy pojęciem kontemplacja na zwykłe, drzemiące rozmyślanie. Choć niewykluczone, że w takim rozmyślaniu może być akt kontemplacji. Te granice pomiędzy rozmyślaniem, medytacją, kontemplacją nie dadzą się tak jednoznacznie uchwycić. Tak jak trudno powiedzieć, w którym momencie kończy się dzieciństwo, zaczyna się młodość, a potem przychodzi dorosłość. Te przejścia są bardzo nieostre, są ciągłe i coś podobnego dzieje się także w sferze modlitwy. Drogie siostry, taką szkołą kontemplacji, między innymi, to nie jest jedyna, ale taką szkołą kontemplacji jest modlitwa różańcowa. Jan Paweł II w liście Rosarium Virginis Mariae podkreśla, że różaniec jest bez wątpienia medytacją, ale jest także szkołą kontemplacji. Poprzez tę rytmiczność wypowiadanych formuł prowadzi nas do doświadczenia bliskości obecności Boga. Dlatego też różaniec doskonale nadaje się na adorację Najświętszego Sakramentu. Adoracja to jest właśnie, istotą adoracji jest kontemplowanie, otwieranie się na obecność niewidzialnego. Doświadczanie w sposób nie dający się opisać, nie dający się wyrazić Jego obecności. Dlatego tak trudno jest mówić o kontemplacji, bo to, co człowiek przeżywa, jest niewyrażalne, jest nie dające się uchwycić. To jest tak samo, jakbyśmy próbowali dokonać gruntownej analizy miłości dwojga ludzi. Możemy z grubsza, z zewnątrz powiedzieć, jak się człowiek zakochany zachowuje, ale co tak naprawdę jest w jego sercu, jest niepowtarzalne. Tego się nie da wyrazić, nie da się opowiedzieć. Wchodzimy w obszar wielkiej tajemnicy. Ale by kontemplacja się dokonywała, potrzebny jest odpowiedni do tego klimat. Klimatem zabezpieczającym przeżycie kontemplacyjne jest skupienie i milczenie. Znowu sięgnijmy do doświadczeń ludzkich. Gdy dwoje młodych ludzi się w sobie zakocha, znajduje w sobie upodobanie, to na tym etapie wstępnym mają potrzebę spotykania się i w tym spotkaniu bardzo dużo mówią, opowiadają o sobie. Po 10 razy opowiadają to samo, a słyszą za każdym razem co innego. Ale to jest potrzebne, aby się poznać, aby wypowiedzieć siebie. I coś podobnego jest na etapie naszej modlitwy werbalnej, że my mamy potrzebę wypowiedzenia się na modlitwie. Ale im bardziej ta więź zażyłości pomiędzy dwojgiem zakochanych dojrzewa, tym mniej tam jest słów. Coraz bardziej wystarcza im sama obecność. A słowa są tylko czymś, co służy podtrzymaniu świadomości, że jestem z Tobą, jestem dla Ciebie. Moja uwaga jest skupiona na Tobie. To już nie są długie wywody, to są często pojedyncze, krótkie słowa, sygnały, gesty podtrzymujące świadomość obecności. A potem jeszcze bardziej po prostu oni milkną, oni już nie nazywają swojej miłości, oni po prostu tą miłością żyją. Przypomnijmy sobie naszych rodziców. Ja nie pamiętam, żeby moi rodzice tak po prostu, jak to na filmach amerykańskich jest, kilka razy na dzień mówili sobie: kocham Cię. To było tak oczywiste, że oni żyją dla siebie, że się kochają, że tego nie trzeba było mówić. I po śmierci taty za półtora roku mama z tęsknoty zmarła nagle. Codziennie chodziła na cmentarz, choćby, nie wiem, żabami prało, to było nie do pomyślenia, że mama nie poszła na cmentarz. Chociaż myśmy nieraz mówili, no i po co? No przecież, no ale jakże, ona sobie nie wyobraża. Więc coś takiego jest, że jak jedno umrze, to zaraz drugie umiera, bo nie ma sensu, ta tęsknota go po prostu zabija. To potwierdza, jak głęboka jest ta zażyłość, która nie wymaga komentowania. I coś podobnego dzieje się w modlitwie. Im bardziej modlitwa dojrzewa, tym bardziej potrzebuje milczenia, kontemplacji, a nie szelestu słów. Dlatego nie bójmy się na modlitwie chwil ciszy, chwil obecności. Istotą modlitwy jest być, a nie gadać. Może za bardzo przejęliśmy się określeniem, że modlitwa to dialog. No dobrze, jeżeli dialog, to pozwólmy, żeby nasz rozmówca, boski oblubieniec, żeby też miał szansę coś nam powiedzieć, więc zamilknijmy choć na trochę. Nie bójmy się milczenia na modlitwie, bo to jest klimat, w którym może dojrzewać kontemplacja. Niech wzorem takiego milczenia będzie święty Józef. Jan Paweł II w Adhortacji Redemptoris Custos o świętym Józefie stwierdza, że Ewangelie nie zapisują żadnego słowa, jakie Józef wypowiedział. Milczenie to równocześnie w sposób szczególny, to milczenie odsłania wewnętrzny profil tej postaci. Ewangelie wyłącznie mówią o tym, co Józef uczynił. Jednakże w tych osłoniętych milczeniem uczynkach Józefa pozwalają odkrywać klimat głębokiej kontemplacji. Więc uczmy się od świętego Józefa milczenia, które jest obecnością, doświadczaniem bliskości Chrystusa w naszym życiu, pod naszym dachem. I niech odpowiedzią na to będzie wiersz Anny Kamieńskiej. Panie, naucz mnie milczeć. Naucz milczeć mój język i moje wargi. Naucz milczeć moje serce. Naucz mnie nie odpowiadać na źle postawione pytania i fałszywe oskarżenia. Naucz mnie milczeć, nawet kiedy mówię.